na temat Fundacji Polska Wielki Projekt. Może zacznę tak nietypowo, że ta fundacja narodziła się w kuchni. Mianowicie często w kuchni prowadzimy najważniejsze rozmowy, na najbardziej drażliwe, bolące nas tematy. Często się wychodzi z dużego pokoju, żeby w kuchni porozmawiać właśnie o tym, co najważniejsze, a co najważniejsze. I wielu ludzi bolało to, co się dzieje w Polsce. I to grono przyjaciół, które zbierało się w kuchni, właśnie rozmawiało o tym, że boli ich to, że młodzi wyjeżdżają z Polski. Odpływ 2 milionów młodych ludzi, którzy mogliby przecież budować ten kraj. Że Polacy są przedstawiani często za granicą jako antysemici, sprawcy Holokaustu. Co zrobić, żeby ten zły wizerunek od Polski odkleić? Co zrobić, żeby Polska rozwijała się bardziej równomiernie, żeby nie było tego podziału na Polskę A i Polskę B? Ale jak te rozmowy się rozrastały, już tego miejsca w kuchni brakowało, to się przenosiliśmy do dużego pokoju, do salonu. Ale powstawało pytanie, no i co z tego, że sobie pogadamy, ponarzekamy i nic z tego nie wyniknie? Więc powstał pomysł, żeby zacząć coś robić, nie tylko gadać, narzekać, ale zacząć działać. I w ten sposób powstała fundacja, która ma w nazwie Wielki Projekt, żeby przedstawiać pewne projekty, pewne idee, pewne pomysły na Polskę, ale nie w sensie bieżącej polityki, pewnych bitew między partiami, ale dotyczące konkretnych rozwiązań. Czyli na przykład co zrobić, żeby podnieść sprawczość państwa, żeby nie wpaść w pułapkę średniego rozwoju, żeby budować kapitał społeczny, żeby zapobiec mechanizmom optymalizacji podatkowej, czyli unikania płacenia podatków przez wielkie koncerny i obciążania tak naprawdę daniną małych i średnich polskich przedsiębiorstw itd., itd. Tych pomysłów pojawiało się tak wiele, że zaistniała potrzeba stworzenia instytucji w postaci kongresu, na który zaczęli przyjeżdżać nawet laureaci Nagrody Nobla. I my ten kongres organizujemy już od kilkunastu lat, także często jeździmy po Polsce i staramy się ośmielać ludzi w mniejszych miastach, w miasteczkach, którzy też zbierają się po kuchniach, też narzekają na to, co się dzieje, żeby przejść od etapu mówienia do etapu działania. I chcielibyśmy Państwa właśnie ośmielić do tego, żeby zacząć działać, przestać tylko mówić i zacząć tworzyć wielkie projekty dla własnej okolicy, własnego miasta, własnego samorządu, żeby tą Polskę traktować jako wielki projekt, ale także w skali lokalnej, w skali tej okolicy, w której my żyjemy. I myślę, że o tym właśnie będzie także mowa podczas tego kongresu dziś.
Dziękuję bardzo. Zapraszam pana profesora Andrzeja Urbanka, prorektora Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dzięki to Akademii możemy tu gościć, spotykać się, podyskutować, być może nawet dość mocno pospierać. Panie profesorze, Akademia Pomorska w ostatnich latach przeżywa prawdziwy rozwój. To jest nie tylko rozwój ten infrastrukturalny, też naukowy. Pan będzie też między innymi podczas tego naszego kongresu opowiadał o tym, jak widzi rolę uczelni w Słupsku i w regionie. Proszę o kilka słów wstępu.
Szanowni Państwo, witam serdecznie w murach naszej uczelni. Jeżeli mówimy o debacie, to gdzie może być lepsze miejsce na debatę, jeżeli nie uczelnia? Bo naszą misją jest przede wszystkim zawsze dążenie do prawdy i tą prawdę możemy oczywiście też wygłosić w ramach chociażby tego typu projektów. Projekt wspaniały. Ja myślę, że zawsze możemy przyklasnąć tylko, jeżeli pojawiają się tego typu inicjatywy, bo my powinniśmy wspólnie myśleć o naszej przyszłości. Bo Polska to jest przede wszystkim Polska lokalna. Tu jest klucz naszej polskości, w społecznościach lokalnych. I jeżeli będziemy rozwijać społeczności lokalne, to będzie się rozwijała cała Polska. Inaczej tego po prostu nie widzimy. Tego nie można wszystkiego sterować centralnie. I myślę, że też takie maksymę przyjąć można też dla tego całego przedsięwzięcia, bo wracając nawet do tego, co kiedyś przedstawiał klub rzymski, bo my musimy myśleć globalnie, ale działać lokalnie. Bo cały klub, cała ta inicjatywa, ona pojawia się przede wszystkim w społecznościach lokalnych. Ja mam nadzieję, że będzie jutro na tyle czasu, byśmy mogli porozmawiać również o tym, jak właśnie nasza uczelnia się rozwija, jaki może wnieść tutaj ten swój potencjał do tego, by społeczność lokalna również mogła się rozwijać, czyli jak możemy wspólnie zrobić więcej, a wspólnie to znaczy w budowaniu tego partnerstwa również na poziomie społeczności lokalnych. Także jeszcze raz serdecznie witam, życzę owocnych obrad i będziemy się jeszcze widzieć na panelu.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Andrzej Urbanek, prorektor Akademii Pomorskiej w Słupsku. Państwo pozwolą, że ja usiądę. Zaczynamy pierwszy panel. Pierwszy panel zatytułowany Inwestycje logistyczne w regionie. Mamy tu silną reprezentację przede wszystkim praktyków, czyli ludzi, którzy na co dzień muszą walczyć z tą rzeczywistością lokalną, czasami się spierać, czasami się kłócić, ale przede wszystkim dążyć do tego, żeby znaleźć wspólne rozwiązania, co często nie jest łatwe. Pan Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica. Dzień dobry, witamy. Pan Andrzej Kordyla, wójt gminy Damnica. Dzień dobry. Last but not least, Marek Goliński, wiceprezydent Słupska i Piotr Michalski, rzecznik Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli człowiek, który często nam komunikuje bardzo miłe rzeczy o nowych inwestycjach. Jeżeli pan Piotr pozwoli, to od pana zaczniemy. No bo jeżeli mówimy o inwestycjach logistycznych w regionie, to one nie mogą się obyć bez tych inwestycji infrastrukturalnych, bo logistyka sama z siebie daje nam taki asumpt, żeby myśleć o tym, jak łączyć pewne punkty na mapach kraju, regionu i króciutko w takim razie, może pan oczywiście dłużej, jakie inwestycje drogowe w skali naszego regionu będą miały miejsce w najbliższych kilku latach, jeżeli chodzi o Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad?
No przede wszystkim my jako zarządca dróg krajowych, instytucja odpowiedzialna także za budowanie czy przygotowanie nowych inwestycji, które wspomogą rozwój gospodarczy regionu, jesteśmy odpowiedzialni za budowę drogi ekspresowej S6, która jest jakby tutaj kluczową drogą dla rozwoju województwa pomorskiego, ale też i tutaj regionu słupskiego. W tej chwili w budowie mamy 3 odcinki o długości 40 km między Bożym Polem Wielkim a Gdynią. One będą zakończone, ich budowa będzie zakończona w przyszłym roku, natomiast dążymy do tego, żeby jak najszybciej zapewnić przejezdność na tych 3 odcinkach. Wydaje się, że to nie jest dużo, bo to jest raptem 40 km drogi ekspresowej, dwujezdniowej, po 2 pasy ruchu w każdą stronę, pas awaryjnego postoju, ale już te 3 odcinki, kiedy będą oddane do ruchu, pozwolą znacząco skrócić czas przyjazdu do Słupska. W tej chwili z Gdańska jedziemy grubo ponad 2 godziny. Ten odcinek pozwoli skrócić ten czas do 1,5 godziny, więc to już będzie pierwsza zmiana. A drugą zmianą jest to, co się w tej chwili dzieje między Słupskiem a Gdańskiem, czyli realizacja kolejnych 7 odcinków drogi ekspresowej S6, które są w tej chwili realizowane w oparciu o formułę projektuj i buduj, czyli wykonawca nam najpierw musi przygotować projekt budowlany, potem uzyskać pozwolenie na budowę, wchodzić i budować. W tej chwili mamy podpisane umowy na 6 odcinków tej drogi ekspresowej S6. 7 jest w tej chwili jeszcze w fazie niestety przetargu. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się podpisać umowę, tak żeby zamknąć, żeby ta droga ekspresowa S6 w województwie pomorskim stanowiła taką jedną całość i żeby faktycznie ten czas, kiedy ludzie będą chcieli jechać do stolicy regionu ze Słupska, z ziemi słupskiej, żeby ograniczyć faktycznie do tej godziny i trochę, dlatego że to zdecydowanie skróci czas przyjazdu, nie mówiąc już o bezpieczeństwie ruchu drogowego i o komforcie podróżowania.
Panie Piotrze, jeżeli pan pozwoli, to tutaj zrobimy małą pauzę, dlatego że ja chciałbym te inwestycje, bo ich jest sporo, podzielić na pewne grupy i chciałbym, żeby się samorządowcy odnieśli do tego, jakie mają nadzieje, jakie wiążą plany z S6, która za 4 lata najpóźniej połączy Słupski i Trójmiasto. Wójt Kobylnicy Leszek Kuliński, przygotował pan coś ekstra, bo wiem, że niektórzy samorządowcy, którzy mają to szczęście, że ich grunty leżą wzdłuż szóstki, to przygotowują specjalne plany zagospodarowania przestrzennego, żeby ten kapitał ściągać, żeby ściągać przede wszystkim inwestycje, między innymi logistyczne.
My mamy trochę specyficzną sytuację i położenie, dlatego że my jesteśmy, można powiedzieć, w realizacji 2 inwestycji, którą realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie i w Gdańsku. Właśnie przedwczoraj zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące przebudowy układów drogowych w miejscowości Sycewice i Reblino. Mamy wiedzę, jakie działania zostaną podjęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i w Szczecinie. Natomiast obwodnica, czyli druga nitka, jest procedowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych w Gdańsku. Także u nas się trochę to tych spraw więcej nakłada. Do tego dochodzi jeszcze droga 21, nowy przebieg drogi 21. Praktycznie jesteśmy po wstępnych uzgodnieniach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Co do przyszłości i zasad jej realizacji, na razie jeszcze nie chciałbym wyprzedzać pewnych faktów, które pewnie niedługo nastąpią. Ale jeżeli chodzi o logistykę, to należy zwrócić uwagę, że na terenie gminy Kobylnica będą położone dwa duże węzły, węzeł Reblinko i węzeł Sycewice. Mogę powiedzieć tak, że już jest zainteresowanie potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby realizować centra logistyczne. Zresztą już jedno centrum w Kobylnicy powstało. Centrum Logistyczne Indeka. Jesteśmy na etapie uzgodnień kolejnego dużego centrum, które będzie miało powierzchnię około 25 tysięcy metrów. W tym centrum znajdzie się miejsce kilka podmiotów. Mamy wiedzę już o dwóch podmiotach, które będą już podejmowały decyzje i logowały się, znaczy i tam również się umieszczały, także przed nami wielkie wyzwanie. No, gmina Kobylnica ma tą trochę też trudną sytuację, ponieważ praktycznie wzdłuż całej drogi numer 6 jest klasa ziemi trzecia A i trzecia B. No, wymaga to wyłączeń z użytkowania rolnego przez ministra rolnictwa i pewnie będą tutaj ograniczenia uniemożliwiające nam znaczące wyłączenie po to, żeby realizować inwestycje logistyczne, no ale myślę, że w części gruntów, które będą powyżej klasy czwartej B i czy na piątej będzie to możliwe, a takich terenów wzdłuż tych 17 kilometrów od Kobylnicy do Sycewic, do granicy województwa jest dość sporo, także na pewno będzie sporo możliwości inwestycyjnych. Przed nami to jest wielkie wyzwanie. Plany zagospodarowania przestrzennego akurat na wzdłuż drogi krajowej numer 6 są już uchwalone, czyli mówimy o Sycewicach, mówimy o Reblinie, Reblinku, Bolesławicach i Kobylnicy. To jest tych pięć obszarów geodezyjnych, które objęliśmy planami już w latach 2007-2015, patrząc perspektywicznie na realizację tych zadań inwestycyjnych, bo proszę pamiętać, że proces inwestycyjny, o którym mówił pan rzecznik, rozpoczął się w roku 2005, kiedy rozpoczęliśmy wraz z miastem Słupskiem procedurę planistyczną do realizacji obwodnicy miasta Słupska. Wtedy również objęliśmy cały korytarz drogi numer 6 i drogi numer 21 planami zagospodarowania przestrzennego po to, żeby móc w przyszłości realizować takie zadania inwestycyjne, jak najbardziej również w zgodzie z zarządcą czy z zarządcą drogi Generalną Dyrekcją, bo przecież nie można budować wszystkiego, zabudować wszystkiego to po pierwsze, nie można realizować inwestycji, które będą powodowały jakieś poważne kłopoty w ruchu drogowym. Także te wszystkie też plany zostały uzgodnione z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i w Szczecinie, jak i również w Gdańsku.
Dziękuję bardzo. Nowe inwestycje logistyczne to też nowa szansa rozwoju na nowe miejsca pracy, na miejsce do tego, żeby się osiedlić, nie zawsze w dużym mieście, bo to dzisiaj jest spory dylemat, czy wyjeżdżać do większego miasta, czy zostać na miejscu i tutaj budować swoją ścieżkę kariery, ścieżkę życiową. Pan Andrzej Kordylas, wójt gminy Damnica. Czasami tak jest, że te gminy, w cudzysłowie, proszę się nie obrażać, bo to nie jest nic pejoratywnego, daleko od szosy, zyskują nowe możliwości dzięki temu, że pojawia się właśnie droga szybkiego ruchu. Ja sobie pozwoliłem sprawdzić, kwadrans będzie się jechało około z Damnicy, z węzła przy Damnicy do Słupska. To znacznie skraca czas przejazdu, nawet jeżeli ktoś pracowałby w Słupsku, a mieszkał w Damnicy. Jak Państwo widzicie swoje szanse związane właśnie z S6, z tym, że tam powstaną chyba dwa węzły, jeżeli dobrze pamiętam. No i otwierają się nowe możliwości inwestycyjne nie tylko dla przedsiębiorstw, ale też dlatego, żeby na przykład zamieszkać w Damnicy. Proszę bardzo.
To prawda, gminę Damnica traktuje się jako gminę daleką od szosy, chociaż droga numer 6 przebiega przez naszą gminę, również linia kolejowa Szczecin-Gdańsk również przez naszą gminę, czyli generalnie położenie rozwojowe jest dosyć ciekawe, tym bardziej, że jeszcze przez naszą gminę przepływa wspaniała rzeka Upawa. Kilkanaście tysięcy kajakarzy co roku przepływa te najtrudniejsze odcinki, które są właśnie na terenie naszej gminy. Ale co ciekawe, właśnie tutaj do pana rzecznika, powstanie tych dwóch węzłów, węzeł Budy tutaj przy samej miejscowości gminnej Damnica i drugiej Bobrowniki, która w tej chwili już jest realizowana, jest dla nas olbrzymią szansą. Oczywiście mamy zupełnie inne położenie i strategię w stosunku do kolegi z Kobylnicy, ponieważ my patrzymy na rozwój naszej gminy przez miejsca, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, miejsca do zamieszkania w spokojnej miejscowości, w spokojnej okolicy, gdzie ilość obszarów leśnych jest również znacząca. Stąd też przy węzłach, przynajmniej przy węźle Budy, planujemy w tej chwili prawie 160 hektarów pod budownictwo. Są to grunty prywatne, ale tu zmieniamy właśnie między innymi studium, inne tutaj dokumenty, które umożliwią przede wszystkim rozwój tego mieszkalnictwa. Oczywiście stawiamy swoje warunki. Nie chcemy domów typu szeregowce, nie chcemy domów połączonych w tak zwane czteropaki, czworaki. Maksymalnie to trzy budynki mogą być złączone na terenie naszej gminy. Również nie zależy nam na blokach, więc ograniczyliśmy generalnie to budownictwo do niskiej zabudowy, takiej, która by pasowała do charakteru na naszej gminy. Stąd też ten węzeł to dla nas olbrzymia szansa. To, co tutaj pan redaktor powiedział, do Gdańska dzisiaj jedziemy 2–2,5 godziny. Natomiast do Szczecina jedziemy też 2,5 godziny, mimo że odległość o 100 kilometrów jest dalej, tak? Do Berlina jedziemy szybciej z Damnicy niż do Warszawy. No nie może takiej sytuacji być, więc ostatnie lata tego znaczącego rozwoju tutaj inwestycyjnego jest to bardzo widoczne. Plus to, co otrzymaliśmy tutaj w ramach rekompensaty za tarczę antyrakietową. Nasza gmina dostała olbrzymie pieniądze, prawie 15 milionów w budownictwo w drogi powiatowe, które będą połączone z tymi węzłami. Dlatego, panie redaktorze, mam nadzieję, że za 5–10 lat państwo być może kupicie ciekawy teren w naszej gminie i zamieszkacie i bardzo szybko dojedziecie i do Słupska, i do Gdańska, i do Warszawy.
Darmowa promocja zawsze jest mile widziana. Pan Marek Goliński, wiceprezydent Słupska. Droga szybkiego ruchu to szansa, ale też często zagrożenia. Mówi się, że można łatwiej, szybciej dojechać, ale też można szybciej wyjechać. Jak pan widzi tą szansę, jeżeli chodzi o Słupsk? Bo jak widzimy na przykład to, co powiedział pan Andrzej Kordyla z wójt gminy Damnica. Trochę się też zmienia podejście mieszkańców. Też zaczynają troszeczkę inaczej patrzeć na to, czym jest jakość życia w danej przestrzeni, w danej gminie, w danym samorządzie. Jak pan to widzi?
Pan redaktor dobrze wie, że przez ostatnie 20 lat mieszkałem w Trójmieście i dojeżdżając do Słupska zabierało mi to bardzo dużo czasu. Nie mówię o drodze krajowej, ale również o drogach wojewódzkich jadąc przez Kaszuby. Piękne tereny, ale rzeczywiście ciasno i niebezpiecznie. Naszą szansą rozwoju jest rzeczywiście droga S6, droga szybkiego ruchu i to, że będzie po niej można jechać szybciej, to wcale nie oznacza, że będzie niebezpiecznie. Wszystko zależy od kultury jazdy i od szerokości i jakości wykonania tej drogi, więc im lepsze drogi, im szybsza jazda, tym wbrew pozorom może być bezpieczniej. Ale dla rozwoju Słupska nie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie jazdy, tylko o tym, jakie korzyści te drogi mogą przynieść, bo tu już wstęp moi przedmówcy sugerowali rozwój drogi S6 niezbędny. Przypomnę, jesteśmy jak gdyby drugim ośrodkiem rozwojowym w skali województwa. Nie będę się porównywał do Trójmiasta, tak? Natomiast na zachodzie województwa jesteśmy tym największym ośrodkiem jako miasto Słupski, region Słupski.
Przepraszam, że przerwę. Nie trzeba być większym, można być po prostu trochę innym.
Jesteśmy trochę inni i jesteśmy, okazuje się, również bardzo atrakcyjni, jeśli chodzi o miejsce do zamieszkania, ale również do zainwestowania. Ale czego nam potrzeba? Oprócz S6, trasy, dobrej trasy północ-południe, przypomnę, rozwija się port Ustka. Musimy mieć również dobry dostęp, lepszy dostęp niż drogą S6 do Warszawy, więc myślę, że nowy przebieg drogi krajowej, tak jak ma Koszalin, Koszalin ma 11. My jednak do Warszawy mamy utrudniony dostęp. Natomiast nie mówmy tylko o drogach w transporcie samochodowym. Nam niezbędna jest modernizacja linii kolejowej Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Trójmiasto. Wiemy, że PKP PLK już jest bardzo zaawansowanym, jeśli chodzi o projektowanie i o wstępną realizację tej linii kolejowej. Wiemy, że na Kaszubach i w Trójmieście powstała kolej metropolitalna. Dobrze by było, jakbyśmy byli zgrani z tą również linią kolejową, tak aby Słupszczanie albo mieszkańcy Trójmiasta w magicznym niemalże tempie mogli przemieszczać się właśnie na trasie Słupsk-Trójmiasto. Jest to ogromny zastrzyk finansowy. To się na szczęście już dzieje. Widzimy rozbudowę obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta. Widzimy to, co powiedział przed chwilą pan rzecznik, kontynuację trasy S6. Są to ogromne szanse nie tylko dla Słupska, ale i dla wszystkich gmin wokół Słupska. Nie możemy myśleć o Słupsku tylko jako jednostce miejskiej, ponieważ musimy współgrać. Nie mamy innego wyjścia. Słupsk jest przecież od wielu, wielu lat nazywany w skali całego kraju najmniejszym powierzchniowo 100-tysięcznym miastem w Polsce. Rozwijamy się nie tylko jako miasto, ale również jako gminy satelitarne, gmina Słupsk i gmina Kobylnica przede wszystkim. Na szczęście mamy bardzo udaną współpracę, bo przecież mieszkańcy gmin to są pracownicy miasta Słupska i na odwrót. Tworzymy może nie tak dużą aglomerację jak Trójmiejska, ale tam też wszyscy nawzajem się przenikają. Byłem wiele lat samorządowcem jednej spod trójmiejskich gmin i rzeczywiście ta współpraca bardzo się udawała. Tutaj zarówno z wójtem gminy Kobylnice, jak i z panią wójt gminy Słupsk na co dzień współpracujemy, bo nie możemy myśleć tylko o tym, że mieszkańcy miasta Słupska to są mieszkańcy tylko dla Słupska, a mieszkańcy Kobylnicy są tylko dla Kobylnicy. Jesteśmy małą aglomeracją, może nie całkiem małą, ale średnią, ale wszyscy razem musimy zgodnie współgrać. Ale do tego potrzebujemy dobrej drogi wschód-zachód, północ-południe i nowej linii kolejowej. Ale również ważny jest dla nas dostęp do portu lotniczego. O tym przypomnimy.
Wywołany do tablicy pan Piotr Michalski, rzecznik Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych a propos trasy Słupsk-Ustka. Tam już się zaczęło coś dziać. Ja tylko państwu jeszcze napomknę, że jeżeli ktoś z państwa chciałby się jakby bardziej wgłębić w tą współpracę międzygminną, współpracę samorządową miasta i gmin z powiatem, to ten panel jutro w tym samym miejscu o godzinie 12 do 13.30 można przyjść, posłuchać i ewentualnie, mam wrażenie, też potem zadać pytania już po panelu, po tej dyskusji, żeby jakieś sobie wątpliwości rozwiać albo o coś dopytać, bo na pewno takie pytania się pojawią. 130 milionów będzie około kosztować przebudowa trasy Słupsk-Ustka. To jest największa modernizacja tej trasy od lat. Co tam się zmieni, panie Piotrze?
No tam się zmieni wszystko. Tak naprawdę musimy wybudować nową konstrukcję drogi. Będą zmiany, jeśli chodzi o profile, czyli o łuki pionowe, poziome, ale też i będą przebudowane skrzyżowania, w tym budowa czterech rond, bo myśmy wcześniej spotykali się z mieszkańcami, ze społecznością lokalną, z mieszkańcami, którzy mieszkają wzdłuż tej drogi, po to, żeby wypracować w miarę możliwości, uwzględnić ich uwagi do tego naszego projektu, tej gruntownej rozbudowy drogi krajowej 21. I teraz to się w tej chwili wszystko dzieje. Na razie jeszcze te prace polegają na tym, że kończy się jeszcze wycinka drzew. Już są pierwsze prace w Grabnie przy budowie ronda. Spodziewamy się, że w najbliższych dniach, tygodniach już niestety dotkną użytkowników drogi 21 utrudnienia w postaci ruchu wahadłowego. No to jest nieuniknione, jeśli chcemy tą drogę rozbudować. Ale standard tej drogi będzie zupełnie inny niż mamy do tej pory. Przekrój co prawda się nie zmieni, natomiast będzie ograniczona ilość zjazdów, skrzyżowań. Będą drogi serwisowe, będą nowe chodniki, zatoki autobusowe, tego, czego w tej chwili w wielu miejscach nie ma. I co najważniejsze, wzdłuż tego 13-kilometrowego odcinka będzie zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa, co przy tym sporym natężeniu ruchu rowerowego wzdłuż drogi 21 będzie, myślę, że spotka się z bardzo dużym zadowoleniem i będzie to służyło nie tylko rowerzystom, ale wszystkim użytkownikom, także kierowcom samochodów, dlatego że ten ruch będzie separowany po prostu i będzie bezpieczniej.
Czyli najbliższe dwa lata to są dość spore utrudnienia, jeżeli chodzi o ruch samochodowy, więc mają się mieszkańcy przesiadać na ruch kolejowy, panie Piotrze? Bo jest linia zmodernizowana Słupsk-Ustka, miasto.
My się nie zajmujemy linią kolejową, natomiast...
Domyślam się.
Natomiast faktycznie jest tak, że jeśli wejdą te kolejne utrudnienia w postaci tego ruchu wahadłowego, a wielu mieszkańców zarówno Ustki, jak i Słupska mieszka w jednym mieście, jeździ do pracy w drugim mieście, biorąc pod uwagę to, jakie to będzie generowało zatory drogowe, rozważałbym na miejscu użytkowników, czy przypadkiem nie skorzystać z oferty kolejowej, przynajmniej na czas remontu, rozbudowy, przepraszam, nie remontu, rozbudowy drogi krajowej 21.
To najbliższe dwa lata. Pan Leszek Kuliński, można wsiąść na stacji w Kobylnicy i dojechać do Ustki, czy to jest problem?
Ja mam jeszcze większy problem, bo ja mieszkam w Berlinie. Także ja już sobie wytyczyłem trasę, jak będę jeździł, bo tam koło mnie, koło mojego domu jest droga leśna i myślę, że porozmawiam z nadleśniczym, żeby mi upoważnił mnie do przejazdu, bo to rzeczywiście będzie duże obciążenie, ale widzę, panie Piotrze, że realizowana inwestycja też są drogi serwisowe, które pewnie nam usprawnią komunikację na tym znaczącym odcinku. Prace dość szybko postępują. Wiem, że, bo rozmawiałem nawet z panią wójt, bo jestem zatroskany tym, jak będziemy z takiej dużej społeczności, prawie ponad 1,5 tysięcznej, jaką jest Bydlino, jak będziemy tam dojeżdżali. Ale wiem, że wszystko już jest opanowane, że wszystko jest uzgodnione i Generalna Dyrekcja z Gminą Słupsk i z Gminą Ustka porozumiały się w zakresie stopniowej realizacji i zmniejszenia tych utrudnień, które miałyby nastąpić. No, buduje się drogi dla nas użytkowników, po to, żeby za rok czy za 1,5 roku zdecydowanie lepiej funkcjonować i sprawniej dojeżdżać. No i to jest niezbędne i to tylko cieszy, że wszystko idzie do przodu.
Zadałem to pytanie dlatego, że też chciałem pana podpytać, jak pan widzi wykorzystanie tej linii kolejowej. To pan Piotr nie może się do tego odnosić, no bo to jest jakby zupełnie inny sektor infrastruktury. Ale mam czasami wrażenie, że zrobiono dobrą, świetną inwestycję, która była nie tania, ale nie do końca ją wykorzystujemy. Czy pan się zgodzi z taką opinią, czy nie?
Tak, zgadzam się. My razem z panią burmistrz gminy Kępice prowadzimy rozmowy z Urzędem Marszałkowskim. Myślę, że w miarę skutecznie, bo już ostatnie efekty są zauważalne, jeżeli chodzi o trasę Kępice-Korzybie, bo przecież tak samo gmina Kobylnica to jest Zwrząca, to są Zagórki, to jest Widzino i to jest Kobylnica. To są stacje kolejowe, które są na linii Szczecinek-Ustka. Nasi mieszkańcy tak samo z tego korzystają i trzeba uregulować tak stan komunikacji, żeby mieszkańcy nie byli zaskakiwani co jakiś czas zmianami. Jeżeli będzie stabilna komunikacja i będzie odpowiednia ilość składów na tej trasie, to na pewno sporo ludzi przesiądzie się z komunikacji zbiorowej, autobusowej na komunikację tą kolejową. My szukamy rozwiązań, to między innymi inicjatywa pani burmistrz Kępic i pana burmistrza Bytowa ma doprowadzić w przyszłości do połączenia też linią kolejową do Gdańska, ale przez Bytów ze Słupska, przez Bytów chyba Kościerzynę, aż do Trójmiasta. No są to ciekawe rozwiązania. No może to są rozwiązania bardziej turystyczne niż pod kątem pracowniczym, ale jest to niezbędne. Ale mówię, że linia kolejowa, która jest przebiega przez teren gminy Kobylnica i gminy Kępice, pewnie będzie usprawniana coraz więcej. Wiem, że pani burmistrz na ostatnich rozmowach z zarządem województwa doprowadziła do tego, że zwiększono ilość składów. No, warto jeszcze powrócić do tego odcinka Słupsk-Ustka. Ja trochę jestem już dojrzałym człowiekiem. Pracowałem w stoczni kiedyś w Ustce. Ze Słupska dojeżdżałem do pracy. To były lata 70. Składów było 16. Także praktycznie pociąg, jak wyjeżdżał pierwszy o 5, jak zaczynaliśmy pracę o godzinie 6 w stoczni, to pierwszy pociąg wyjeżdżał o 5, a ostatni pociąg był o 24. No dzisiaj tak to nie jest. Dzisiaj trochę jest połowa tych składów i myślę, że znaczy też trochę Ustka się zmieniła pod kątem przemysłowym. Nawet wczoraj rozmawiałem z panem burmistrzem. Dążenie jest do tego, żeby jednak nie tylko samej turystyki, bo Ustka samej turystyki nie wyżyje. Jeszcze jest pewnie wiele pomysłów, które chciałaby Ustka zrealizować. I pewnie ta komunikacja kolejowa też by była bardzo dobra, gdyby ona była szersza, ale to wszystko zależy od zasobów finansowych województwa pomorskiego.
Pan Marek Goliński, jak pan widzi te rozwiązania kolejowe? No bo też część mieszkańców Słupska pracuje w Ustce, pracuje w Damnicy, pracuje w Kępicach i wydaje się, że ten segment transportowy, choćby w kontekście remontu drogi 21, może być tutaj bardzo, bardzo ważny.
Bardzo dobrym ruchem była decyzja samorządu województwa pomorskiego o reaktywacji tej linii kolejowej, szczególnie Słupsk-Ustka. Wiemy, że setki mieszkańców Słupska pracują w dosyć dużych firmach, szczególnie przetwórczych w Ustce albo w okolicach. I rzeczywiście jest to bardzo dogodny dojazd, jeśli chodzi o ten dojazd nie turystyczny, ale właśnie codzienny, pracowniczy w określonych godzinach. Być może, ja nie wiem, bo ja akurat nie praktykuję, jeśli chodzi o ten transport osobiście, tych połączeń jest za mało, ale negocjacje z zarządem województwa cały czas trwają. Natomiast to połączenie akurat dobrze wpisuje się w przygotowywane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, oddział gdański, remontów drogi krajowej i innych dróg transportu samochodowego, bo rzeczywiście w tym czasie, gdy będą rzeczywiście duże utrudnienia na drogach samochodowych, z tej kolei będzie można skorzystać. Duże udogodnienie jest również, udogodnieniem jest połączenie nie tylko Ustki, ale i Słupska w stronę Kępic i Szczecinka. Natomiast, tak jak powiedział pan redaktor, trochę puste są te składy i nie bardzo mieszkańcy się przekonują do tego typu transportu. Jesteśmy na takim etapie rozwoju cywilizacyjnego, że na jedno gospodarstwo przypada już dzisiaj pewnie powyżej jednego samochodu i nawet po gazetę przysłowiową do kiosku byśmy pojechali najchętniej samochodem. Ale z badań naukowych wynika, że przełamanie się i ten cały proces, jak gdyby zmiany myślenia, jeśli chodzi o sposób transportu z samochodowego na kolejowy, musi trwać niestety i jakąś określoną ilość, nie miesięcy, ale wręcz lat. Więc te pierwsze lata, a dopiero jesteśmy około roku od jak gdyby unowocześnienia połączeń kolejowych i reaktywacji Słupsk-Ustka, musimy trochę poczekać. I te składy kolejowe zapełniają się coraz bardziej. Przykładem może być, tak jak już w poprzednim moim wystąpieniu powiedziałem, bardzo dobra, nowoczesna kolej metropolitalna wokół Trójmiasta i w głąb Kaszub, gdzie pierwsze składy rzeczywiście jeździły puste, wręcz niektóre służby zarzucały samorządowi województwa niegospodarność. Dziś okazuje się, że ten projekt znakomicie się sprawdził i te składy już puste nie są. Ludzie przekonują się do transportu przede wszystkim zbiorowego, jakikolwiek by on nie był, ale przede wszystkim kolejowego. Na zachodzie Europy i w bardzo wysoko rozwiniętych państwach świata ten transport kolejowy sprawdza się coraz bardziej. Na drogach samochodowych jest coraz ciaśniej, i ceny paliwa, jak widzimy na co dzień, szczególnie ostatnio, idą bardzo w górę. Ten transport kolejowy, zbiorowy okazuje się być nie dość, że najszybszym, najwygodniejszym, najbezpieczniejszym i okazuje się najtańszym. Więc myślę, że poczekajmy jeszcze rok, dwa i te połączenia Słupsk-Ustka przede wszystkim będą zapełnione, jeśli chodzi o połączenia kolejowe, a i w okresie letnim, choć jest on niestety w naszym klimacie bardzo krótki, również i turyści przekonają się do tego, że lepiej jest pojechać do Ustki pociągiem niż samochodem. Ale życzę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad szybkiej i sprawnej realizacji jednak drogi kołowej, bo przypomnę, tu jeździmy nie tylko samochodami osobowymi, ale również autobusami, które jako transport zbiorowy również są bardzo potrzebne.
To tak jeszcze podsumowując te połączenia kolejowe, to 13 połączeń dziennie jest między Słupskiem a Ustką, tych lokalnych. Do tego w wakacje rzeczywiście dochodzą pociągi dalekobieżne z Bielska Białej i z Katowic. Od tego roku powróci po dwuletniej przerwie spowodowanej COVID-em tak zwany pociąg słoneczny, który wszyscy bardzo dobrze znamy, czyli z Warszawy Wschodniej do Ustki właśnie. On jedzie bardzo szybko, bo niespełna 5,5 godziny i jest w Ustce. Pan Andrzej Kordylas, myślę, że jest samorządowcem, który może nam też podpowiedzieć, Jak pan to widzi? Bo Damnica ma stację kolejową, część przedsiębiorców, którzy tam funkcjonują, ma pracowników z regionu słupskiego i z samego Słupska. Pan widzi to, że ludzie jednak przesiadają się na kolej, ta logistyka już jest troszeczkę inna. Czy może jednak wciąż trzeba się uderzyć we własne piersi, spojrzeć w lustro i powiedzieć, za mało robimy, żeby to promować, tej promocji, tego zachęcania mieszkańców do przesiadania się z samochodów na kolej, na transport zbiorowy jest jednak za mało.
Ma pan rację. Generalnie na terenie naszej gminy mamy dwie stacje kolejowe. To jest oczywiście, jak państwo wiecie, to jest kierunek na Gdańsk. Możemy do Gdańska czy dojechać bez problemu. SKM-ką wystąpiliśmy również o kolejny przystanek kolejowy w miejscowości Łebień. Tu pan marszałek wpisał w strategię województwa i jest wpisana tamta miejscowość, podobnie jak Siemianice, jako rozwój, że powiem, kolejnictwa. Natomiast generalnie zakładaliśmy w ten sposób przy rozpoczęciu mojej kadencji, że chcieliśmy wokół przystanku kolejowego, a właściwie dworca kolejowego, bo taki aktor Grabowski kiedyś przyjechał do Damnicy i mówi, przyjeżdżam do Damnicy, a tutaj dworzec kolejowy, gdzie jest jeden tor i nie ma żadnych kas. I to prawda, ten napis u nas istnieje, dworzec kolejowy. I wokół tego dworca kolejowego chcieliśmy zrobić coś w rodzaju huba takiego, hub komunikacyjny, że przywozimy naszymi busami ludzi pod ten dworzec i dalej już albo na zachód, albo na wschód. Jednak tak jak tutaj mówimy, rozwój jednak, jakby moda na transport samochodowy jest tak duża, że ludziom się opłaca kupić, jak państwo wiecie, stary, używany samochód i dwie, trzy osoby dojeżdżają za niewielkie pieniądze do Słupska, do pracy. Natomiast generalnie kolej u nas służy do transportu młodych ludzi do szkół, do Słupska, tak? I w drugą stronę na studia do Gdańska. Ale to, co mówimy, no być może no powinniśmy oprócz, no mówię, tej inicjatywy przystanku kolejowego w Łebieniu, no wytworzyć jakiś mechanizm, który powodowałby może nawet w kwestii wysokości opłat za parking w Słupsku, tak? Może to się nie będzie opłacało ludziom po prostu jeździć do Słupska i płacić za ten parking. Choć więc
przez pan, panie wójcie, chyba na cienki lód, bo proponowanie władzom Słupska podniesienia opłaty za parking może się źle skończyć.
Ale dzięki temu byśmy tutaj zachęcili ludzi tutaj do tego, aby te samochody zostawili w Damnicy pod dworcem kolejowym, tak? I dojeżdżali sobie do miasta koleją, co uważam tutaj bardzo ciekawym inicjatywą. Zresztą jako gmina rozwijamy się, bo w ubiegłym miesiącu podpisałem no, bardzo trudną umowę o przejęciu tak zwanej drogi kolejowej, która jest wzdłuż dworca. PKP oddało nam prawie za 250 milionów tę drogę. Chcemy ją rozwijać między innymi po to, aby stworzyć jakiś system komunikacyjny właśnie związany z tym dworcem.
A może też jest tak, że mieszkańcy tych gmin ościennych od dużego centrum wolą kupić dwa tańsze samochody, bo nie mają pewności, czy ten pociąg, czy autobus przyjedzie, a samochód zawsze stoi pod domem, pan Leszek Kuliński. Pan ma też sporo miejscowości, które są daleko od szosy.
Tak, ja właśnie już wcześniej mówiłem o tym i rozmawialiśmy na ten temat i z marszałkiem, i z innymi przedstawicielami, szczególnie PKP. Musi być stabilizacja. Jeżeli będziemy mieli pewność, że za 5 lat pociąg o 15:15, który odjeżdżał ze stacji Kobylnica, on będzie odjeżdżał i za 5 lat również, to na pewno ci ludzie perspektywicznie patrzą, będą tym zainteresowani, żeby jeździć koleją i żeby, no, żeby to było stabilne. Sporo miejscowości, jak pan zauważył, w gminie Kobylnica jest również daleko od szosy, ale jakoś sobie z tym radzimy, ponieważ ostatni rok przyniósł nam sporo nowych połączeń komunikacyjnych, za które również gmina, na które gmina przekazuje środki finansowe i do trzech podmiotów i do spółki miejskiej MZK, jak i również do PKS-u i również do podmiotów prywatnych, które organizują na naszym terenie komunikację zbiorową. Praktycznie już dzisiaj mogę powiedzieć, że do każdej miejscowości w gminie Kobylnica dojeżdżają autobusy, również w dni wolno od pracy. Kiedyś przez kilka lat były problemy komunikacyjne, jeżeli chodzi o wakacje, jeżeli chodzi o soboty, dzisiaj może to się poprawiło. Pracujemy nad tym, bowiem wspólnie z powiatem będziemy organizowali nowe połączenia komunikacyjne na terenie gminy Kobylnica, które pozwolą mieszkańcom dotrzeć w różne miejsca. Wcześniej wspomniałem również to, że w gminie Kobylnica mamy dwie linie kolejowe. No to jest ta linia kolejowa Szczecin-Gdynia-Chylonia. Obecnie pracujemy również nad rozwojem tej linii, bo będzie ona przebudowywana. Za 5 lat zmieni się w ogóle otoczenie tego terenu, gdzie obecnie jest stacja kolejowa w Kobylnicy. Będzie to dość spore usprawnienie, ponieważ dzisiaj to jest kłopot, kiedy przejeżdża kilkadziesiąt składów w ciągu doby i ciągle jest ten przejazd zamykany. Będzie poprawienie tego układu komunikacyjnego z PKP. Mamy również stację w Sycewicach, w Reblinie. To jeżeli chodzi o trasę na Gdańsk. Staramy się o to, żeby stacja w Kobylnicy też obsługiwała linię Gdynia-Chylonia-Szczecin. I to chyba nam już jesteśmy daleko zaawansowani, nam to się uda przy przebudowie całego układu dworcowego w Kobylnicy. Jak powiedziałem wcześniej, już sporo ludzi przesiada się na pociągi z Wrzącej, z Zagórek czy z Widzina. Docierają i Słonowice jeszcze po drodze są, docierają już do pracy pociągami, bo tych składów zaczyna być coraz więcej. Także spodziewam się, że coraz lepiej będzie i ważne są to, co powiedział również kolega z Damnicy, tak zwane punkty przesiadkowe. Przy takich odległych miejscowościach, bo no nieraz można dojechać do stacji kolejowej, na przykład Wrząca może obsługiwać jeszcze Bzowok, Czewo czy Ścięgnicę i warto dotrzeć samochodem, zostawić samochód przy dworcu i dalej pojechać pociągiem. No to jest takie,
do tego taki, potrzebny jest na przykład parking, żeby taki można park, zostawić samochód, tak jest. No rowerowy taka, również.
Taki rowerowy tak samo i będziemy na pewno to w tym kierunku zmierzali.
Miasto Słupsk wydaje ogromne pieniądze na komunikację zbiorową. Zdaje się, to jest 13 milionów rocznie z budżetu, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie, to proszę mnie sprostować.
Zgodnie z umową 20 ponad milionów dla...
Ale NZK. Część to wpływy z biletów, więc to się tam trochę rekompensuje. W sensie logistycznym, jak pana zdaniem zachęcić mieszkańców, żeby jednak samochód to na specjalne okazje, a jednak komunikacja miejska? Jest tu jakaś szansa na to, żeby to wypracować, żeby przełamać tę pierwszą... Może nie niechęć, ale nieufność co do skuteczności tego typu transportu.
Nie chciałbym iść tutaj za słowami wójta Kordylasa, bo to by się upowszechniło, żeby podwyższać ceny za parkowanie w mieście.
To już od razu
to nie jest metoda.
Nie będzie na razie podwyżki.
Bo to nie jest metoda. Natomiast rzecz jasna, naszym zadaniem jako samorządowców jest przekonywanie społeczeństwa do korzystania z komunikacji zbiorowej. Żadna gmina, żadne miasto nigdy na całym świecie wręcz nie jest w stanie zapewnić tylu miejsc parkingowych na terenie swojego miasta, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni. Natomiast mówię, miasto Słupsk jest miastem bardzo kompaktowym, tym bardziej trudno jest tutaj zostawiać samochód. Jesteśmy w trakcie budowy, to już od wielu lat mówiono o tym węźle komunikacyjnym. My go już teraz realizujemy. W 2023 roku będzie gotowy. Będą nowe miejsca parkingowe zarówno dla samochodów, jak i dla rowerów. Będą miejsca postojowe i przesiadkowe dla różnego rodzaju komunikacji autobusowej w połączeniu z komunikacją kolejową. Wszystko dosłownie w jednym miejscu. Natomiast naszym zadaniem wszystkich samorządowców, powtarzam, jest przekonywanie mieszkańców do komunikacji zbiorowej. Dziś jesteśmy na etapie wymiany i unowocześniania rzeczywiście taboru autobusowego, bo taki mamy w Słupsku. Szkoda, że zrezygnowano z wspaniałych niegdyś trolejbusów, bo dziś wykazalibyśmy się ogromnym procentem tak zwanej zeroemisyjności w mieście, a to nas czeka niebawem. Szkoda, że no, kiedyś zlikwidowano tramwaje, też byśmy byli zeroemisyjni. Natomiast naszym zadaniem w takiej sytuacji jest dążenie do tego, aby ten transport zbiorowy po pierwsze był przyjazny mieszkańcom, czyli jak najbardziej dostępny, mówię o sieci połączeń i przystankach autobusowych, jak najbardziej komfortowy, czyli bardzo nowoczesny tabor autobusowy, no i szczególnie ekologiczny tabor autobusowy, żeby wykazać, że rzeczywiście stajemy się może nie całkiem zeroemisyjni, ale niskoemisyjni, jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska. Jesteśmy na etapie prawie że przetargu. Będziemy zakupywać już wstępnie 6-7 nowych autobusów całkiem elektrycznych dla miasta Słupska i w tą stronę będziemy w następnych latach dążyć. Myślę, że oprócz tego, że jest to modny kierunek rozwoju transportu autobusowego, to przecież w skali całego kraju jako miasto Słupsk cały czas możemy się pochwalić i szczycić tym, że mamy najczystsze powietrze, a jeżeli wyeliminujemy diesle i stary tabor autobusowy z miasta, to będziemy rzeczywiście bardzo konkurencyjni i jest to jedna z wielu metod do zachęcenia mieszkańców do korzystania z taboru autobusowego. Nie stać nas na razie dzisiaj na to, żeby ten transport autobusowy był darmowy. Niektóre gminy to stosują. W dni świąteczne, szczególnie ostatnio Wszystkich Świętych, transport zbiorowy był rzeczywiście darmowy. Jest to już jakiś pierwszy krok do zachęcenia mieszkańców do korzystania z tego transportu, ale musimy wspólnie myśleć dalej jako samorządowcy, bo przypomnę, jest to nasza rola, żeby rzeczywiście tak dogodny transport zbiorowy zorganizować w mieście, żeby mieszkańcom po pierwsze było przyjemnie korzystać z tego taboru, ale żeby po prostu też na co dzień mieszkańcom z tego taboru autobusowego opłacało się korzystać.
Jaka jest Pana zdaniem szansa, żeby w mieście czy w regionie skali Słupska, regionu słupskiego, bo chyba gminy ościenne też powinny brać w tym udział, jaka jest szansa, że byłoby możliwe w jakiejś perspektywie czasowej prowadzenie darmowej komunikacji miejskiej? To często jest temat bardzo kontrowersyjny, bo niektórzy uważają, że jeżeli coś jest za darmo, to nikt tego nie szanuje i nie traktuje poważnie. Z drugiej strony są też samorządy dużo mniejsze, to trzeba podkreślić, które próbują taki system wprowadzać. I na przykład Bytów Pobliski, który notuje około 40 tysięcy pasażerów miesięcznie, mając tylko dwie linie autobusowe uruchomione z dniem 1 czerwca tego roku. To jest bardzo krótki okres, bo to zaledwie 3 miesiące z kawałkiem, 4. Natomiast burmistrz Bytowa mówi wprost, będę namawiał radnych, żebyśmy wydawali więcej. To oczywiście trudno porównywać skalę, to jest 700 kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Trudno to porównać do Słupska. Ale jakby przykład mamy dość niedaleki. Burmistrz Bytowa mówi tak, będę namawiał radnych, żeby wydawać więcej, rozwijać tego typu komunikację, żeby mogli z niej skorzystać również mieszkańcy tych sołectw przylegających do Bytowa. To jest dzisiaj w Pana opinii kwestia tylko pieniędzy, woli politycznej, czy zgody i cierpliwości na to, żeby wytrzymać ten najgorszy moment, żeby przekonać większość mieszkańców Słupska i regionu do korzystania z komunikacji miejskiej.
Zapewniam pana redaktora i naszych słuchaczy, że wola polityczna zawsze byłaby wtedy, jakby nas na to było stać. Miasto Słupsk jest miastem na prawach powiatu, więc prezydent miasta nie tylko jest wójtem, ale również starostą. Zadania realizowane przez tego typu samorząd są kompletnie inne niż na przykład przez miasto Bytów czy gminy ościenne. My naszym taborem, ale również wszystkimi innymi zadaniami, również oświatowymi, obsługujemy również mieszkańców spoza miasta Słupska, a stan budżetu miasta Słupska na dzień dzisiejszy jest taki, że nie pozwala na pewno na to, aby w dniu dzisiejszym wprowadzać transport darmowy w mieście Słupsku. Natomiast jest to rzeczywiście tendencja bardzo modna w wielu gminach w skali całego kraju i w perspektywie najbliższych 10 czy 20 lat należałoby się przyjrzeć, jak stworzyć nowy model komunikacji zbiorowej, żeby rzeczywiście jak najlepiej, najprędzej, najszerzej zachęcić mieszkańców do korzystania z tej komunikacji. Jedną z wersji rzeczywiście jest komunikacja darmowa, na pewno nie w najbliższych, myślę, 5-10 latach.
Za chwilę będziemy mówić o jeszcze jednej inwestycji infrastrukturalnej, pan Piotr Michalski nam ją przybliży. Panie Leszku, pan Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica, pana zdaniem, samorządy oglądają dookoła 3 razy każdą złotówkę, bo wiemy, że to są pieniądze, które trzeba wydawać bardzo, bardzo rozsądnie. Co musiałoby się stać, żeby pan powiedział, dobra, idziemy w bezpłatną komunikację?
Taki początek chyba jest zrobiony. Dokładnie od 15 czerwca 2000 roku zostało podpisane z miastem porozumienie, na podstawie którego gmina ponosi koszty utrzymania linii, które funkcjonują na terenie gminy Kobylnica. Kiedyś tych linii było cztery, były cztery, teraz obecnie są tylko dwie dziesiątka obsługująca Bolesławice i część miejscowości Kobylnica i linia numer 5, która obsługuje cztery osiedla mieszkaniowe, bo jest to piątka 5A, 5B, 5C i 5D. Gmina ponosi koszty utrzymania tych linii, bowiem te linie nie są rentowne i my około 300 tysięcy złotych przekazujemy corocznie do budżetu miasta Słupska, 250-300 tysięcy, bowiem są to koszty utrzymania, bo robimy analizę pod kątem ilości przejechanych kilometrów przez pasażerów, no i potem rentowność linii i miasto nam od przystanku końcowego do granicy miasta wylicza kwotę i my za tą kwotę pokrywamy. Ja myślę, że tak jak pan redaktor powiedział, że Bytów to wprowadził i tylko zastanawiam się nad jedną sprawą, bowiem nawet bogate kraje świata sobie na takie rzeczy nie pozwalają. No musimy ponosić koszty związane z naszym funkcjonowaniem. Najlepiej by było zwolnić wszystkich mieszkańców z opłat za gospodarowanie odpadami, za odprowadzanie ścieków, za pobieranie wody, za co jeszcze energię, za komunikację zbiorową. Może by to było, tylko nie jesteśmy na takim etapie dobrobytu. Pewnie pod kątem takim, że żeby spowodować to, żeby więcej mieszkańców jeździło komunikacją zbiorową, warto by było się nad tym zastanowić. Pewnie my prędzej dojdziemy do tego niż miasto, bo jednak miasto to jest spory ośrodek, potężne koszty, jak tutaj powiedział pan prezydent, 20 milionów. To jest dość duża kwota w budżecie. No w naszym budżecie myślę, że kwotą miliona złotych byśmy się zamknęli przy tym dużym budżecie ponad 100 milionowym, jakim posiada Kobylnica, można by było to udźwignąć. Ale to jeszcze trochę czasu potrzeba, żeby to wszystko przeorganizować, zastanowić się nad tym. Zastanawiam się nad rozwijaniem komunikacji zbiorowej, bo też do komunikacji, która funkcjonuje na terenie gminy, ale ze spółki powiatowej, czyli PKS-u, no również przekazujemy środki finansowe, aby utrzymać nierentowne linie pozwalające naszym mieszkańcom dojechać do ośrodka zdrowia, do administracji samorządowej czy do szkół, jak i również do ośrodków, gdzie ci mieszkańcy pracują.
Dziękuję bardzo. Pan Piotr Michalski nam teraz opowie o nowej inwestycji, a pan prezydent zaraz wyjaśni, jak się przekonuje rząd, żeby przełożył pieniądze z obwodnicy północnej na ring miejski. Jak to się robi, panie prezydencie? Pan Piotr Michalski, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych AutoSAT w Gdańsku. Zmienił się ten plan, jeżeli chodzi o 100 obwodnic. To jest obwodnica i Słupska miała być, i Kobylnicy. Ten plan został trochę zmodyfikowany. Trochę to taki eufemizm, bardzo został zmodyfikowany. Proszę powiedzieć, jaka jest zmiana.
Znaczy, zmiana jest taka, że w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic w województwie pomorskim mieliśmy 5 takich inwestycji. Jedna jest realizowana, to jest obwodnica Brzezia, natomiast tutaj bliższa Słupskowi jest oczywiście obwodnica Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej numer 21. Myśmy przygotowali przetarg i podpisali umowę na sporządzenie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rozszerzonego o elementy koncepcji programowej. Chodziło o to, żeby dostać materiał, z którym będzie można po zakończeniu mieć taką dokumentację, żeby rozpisać przetarg na projektuj i buduj. W trakcie prac przy tym studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, przy szukaniu wariantów przyszłej drogi, pojawił się taki pomysł ze strony pana ministra Piotra Millera, żeby jednak to przeorganizować, żeby to inaczej zorganizować, żeby zamiast budować taką obwodnicę jedną dla tych dwóch miejscowości, podzielić to na dwa zadania, dać trochę pieniędzy tutaj samorządowi Słupska na tą część, która ma być poprowadzona po drogach po terenie miasta Słupska, bo przypomnę, my jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządzamy drogami krajowymi za wyjątkiem miast na prawach powiatu. Takim miastem na prawach powiatu jest między innymi Słupsk i w takim przypadku tylko autostrady albo drogi ekspresowe są pod naszym zarządem, więc my nie możemy budować w takich miejscowościach dróg. Tu pojawił się pomysł, żeby właśnie to wydzielić. my mielibyśmy się zająć budową takiego obejścia Kobylnicy, natomiast miasto Słup dostałby fundusze na to, żeby poprowadzić po swoim terenie nowy przebieg drogi krajowej 21. W tej chwili czekamy na takie ostateczne potwierdzenie tych zmian. Tak to w tej chwili wygląda.
Pan wiceprezydent Marek Goliński, to jak się przekonuje rząd i ministra Millera do tego, żeby przesunąć 250 milionów z jednej szuflady rządowej do drugiej, to po pierwsze. A po drugie, czy jest prawdą, że ten ring jeszcze, jego przebieg może być trochę modyfikowany i jakie wy wiążecie jako samorząd nadzieje z tą drogą? Bo jak czasami opowiadam o tym, że będzie ring budowany w Słupsku, to nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. I jak ktoś powie obwodnica śródmiejska, to już zaczyna być to coś bardziej bliższego jakiemuś wyobrażeniu. Co to będzie za droga?
Ring wskazuje na to, że droga będzie przebiegała wokół albo w środku, ale też mniej więcej w okręgu, tak aby umożliwić szybszy dojazd do centrum, wyjazd z centrum albo przemieszczanie się pomiędzy dzielnicami Słupska, omijając centrum. Natomiast wracając do pierwszego pytania, jak się przekonuje władze państwowe do takich decyzji? Decyzje są bardzo poważne, trudne, ale przypomnę, że miasto Słupsk w porozumieniu z gminą Kobylnica i gminą Słupsk, bo cały czas będę powtarzał o ścisłej współpracy, od dawna jest przygotowane projektowo do realizacji właśnie drogi typu ring. Były to ogromne nakłady finansowe na dokumentację. Propozycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad co do przebiegu obwodnicy w ramach projektu 100 obwodnic w skali całego kraju również jest nam bardzo potrzebna. Natomiast skoro zostały przeznaczone ogromne środki na dokumentację ringu, który służyć będzie nie tylko mieszkańcom Słupska, ale również mieszkańcom gminy Kobylnica, mieszkańcom gminy Słupsk, mieszkańcom Ustki i wszystkich innych okolicznych gmin, udało nam się w sposób bardzo merytoryczny przekonać rzeczywiście władze centralne do tego, żeby może póki co, nie na zawsze, odstąpić od realizacji projektu proponowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obwodnicy. Tu przypomnę, był wariant wschodni albo zachodni przebiegu północ-południe, a przerzucić pieniądze, mówiąc kolokwialnie, na dokończenie projektu, który od wielu, wielu lat jest przygotowany. Odbywały się liczne spotkania rzeczywiście ministra Millera, przedstawicieli Ministerstw Rozwoju i Infrastruktury z samorządowcami tutaj ziemi słupskiej. Uczestniczyła w tych rozmowach zarówno pani prezydent Słupska, jak i pan wójt Koliński, pani wójt gminy Słupsk, więc to były wspólne, bardzo merytoryczne spotkania dotyczące przekonania strony rządowej do może nie tyle zmiany decyzji, bo my tą drugą obwodnicę też w przyszłości byśmy chcieli, natomiast do wsparcia samorządów, tych wszystkich samorządów, nie tylko miasta Słupska, aby przyspieszyć realizację tak zwanego ringu. Jeśli pan redaktor mówi o pewnych modyfikacjach i propozycjach, one się toczą w tej chwili, natomiast sam zarys ringu pozostaje niezmienny. Bardzo nam zależy na tym, aby ostatecznie w ciągu najbliższych lat spiąć ring od ulicy Poznańskiej, Słonecznej w stronę osiedla Westerplatte do ulicy Kaszubskiej i później do drogi krajowej, która będzie prowadzić nas w stronę Ustki. Ciąg dalszy ringu w stronę osiedla Niepodległości już mamy gotowy, więc myślę, że na przestrzeni kilku najbliższych lat ta gigantyczna, nie omieszkam powiedzieć, gigantyczna inwestycja zostanie zrealizowana. Nigdy byśmy nie byli w stanie zrealizować tego ze środków własnych, nawet jakbyśmy w kilka gmin się złożyli na tą drogę. Dlatego jesteśmy wdzięczni za to, że rzeczywiście udało się środki z tak zwanej kasy krajowej na drogi krajowe przerzucić na ring, który nie będzie drogą krajową, dlatego to, co powiedział pan rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jest to jeden z niewielu pewnie przypadków, gdzie udało się taką operację budżetowo w skali, w centrali, czyli w Warszawie dokonać, Ale nie omieszkam tu powiedzieć, że dla nas jako dla samorządu jest to bardzo trudne zadanie. Łatwiej się realizuje tak ogromne inwestycje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo do tego została powołana, niż samorządowi, który będzie realizował na własnych barkach swoimi zasobami kadrowymi drogę gminną, ale klasy drogi krajowej. Jest to bardzo trudne, ale spinamy wszystkie siły i liczymy na wsparcie wszystkich mieszkańców, wszystkich radnych i wszystkich nam sprzyjających tutaj liderów, bo jest to jedyna okazja, myślę, do tego, żebyśmy ten ring skończyli. A jeżeli pan redaktor mówi, że dziwna nazwa ring, no nie dziwna, no takie nazwy się stosują na świecie. Ja od dziecka pamiętam Berliner Ring, zawsze omijało się Berlin, żeby nie wjeżdżać do środka. Jest to jakieś nazewnictwo zamienne, czy obwodnica, czy droga obwodowa, czy ring, to jest wszystko to samo. I służyć ma, przypomnę, nie tylko mieszkańcom Słupska, ale wszystkim gminom naokoło Słupska, ale również wszystkim, którzy przybywają tutaj i nie będą w przyszłości narzekać na to, że stoją w korkach.
Inwestycje logistyczne to nie tylko szansa na pozyskanie nowych inwestorów, ale też na pozyskanie nowych mieszkańców. Nas tutaj słuchają w auli w Akademii Pomorskiej młodzi ludzie, studenci, ale też słuchają nas ludzie przez radio, internet. Panowie samorządowcy, jak zamierzacie wykorzystać te szanse? No bo każda nowa droga jest szansą na nowe inwestycje, na nowe miejsca pracy, na nowe miejsca do mieszkania. Jest okazja, żeby młodych ludzi zachęcić, nie tylko młodych, do tego, żeby zostali w Słupsku, w regionie, nie wyjeżdżali. Jest szansa, żeby zachęcić inwestorów tym, co macie najlepszego, czyli gruntami do inwestycji, pan Leszek Kuliński.
To jest trudne pytanie, bo każdy szuka swojego miejsca w życiu, stara się przemieszczać. Z reguły spora grupa młodzieży, wyjeżdżając do Trójmiasta czy do Warszawy, tam już pozostaje. Trzeba zachęcić tych młodych ludzi, po pierwsze, nie tylko czystym powietrzem, bo to chyba jest ważne, ale mniej istotne, ale również trzeba zachęcić tym, jakie będzie wynagrodzenie, jaka będzie specyfika. Niespełna dwa dni temu mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać w inkubatorze Czas na Słupsk, tu akurat z panem prezydentem i z panem redaktorem też mieliśmy okazję porozmawiać. Trzeba poszukiwać takich kierunków, które zajmują się gospodarką, które będą w kręgu zainteresowania młodzieży. Mówimy o IT, bo procesy informatyczne, sprawy związane z nowymi technologiami również są bardzo istotne i myślę, że to będzie zachęcało młodzież do pozostania. Druga sprawa, stworzenie odpowiednich warunków, bo młodzi ludzie to jest przyszłość nasza. Będą zawierali związki, będą dzieci. My powinniśmy zaspokoić te potrzeby socjalne, społeczne, czyli odpowiednia infrastruktura z tym związana, odpowiednia infrastruktura kulturalna czy sportowa i w tym kierunku powinniśmy się rozwijać. Myślę, że i miasto, jak i gminy ościenne, czyli gmina Kobylnica, takie działania już podejmują. No my jako gmina rozpoczęliśmy pracę z tym związane już dawno, bowiem od takich prozaicznych może spraw. No gmina Kobylnica jeszcze 20 kilka lat temu nie miała kanalizacji, zbiorczego systemu wodociągowego, nie miała rozwiniętej infrastruktury drogowej. Sama Kobylnica liczyła około 1400 mieszkańców. Dzisiaj Kobylnica, miejscowość Kobylnica to jest prawie 5000 ludzi. W ciągu 20 lat potroiła swoją liczebność, ale spowodowaliśmy to, że zmieniliśmy plany zagospodarowania przestrzennego, wybudowaliśmy sieci wodociągowe, sieć gazową, sieć kanalizacyjną, infrastrukturę drogową umożliwiającą ulokowanie. Rozwijamy teraz infrastrukturę i kulturalną, i również tą szkolną, oświatową, która da możliwości. Ja myślę, że szkoła podstawowa w Kobylnicy jest tym dobrym przykładem, z której to wywodzi się już bardzo duża grupa olimpijczyków, czyli poziom kształcenia jest na wysokim poziomie. Teraz z uwagi na dość liczny przyrost i mówię o naturalnym przyroście, jak i imigracji. Rozpoczynamy w przyszłym roku budowę kolejnej szkoły, która powinna zabezpieczyć potrzeby tych młodych ludzi, którzy się osiedlają w Kobylnicy. No jest to przyszłość i pewnie będziemy się starali zaspokajać wszystkie, w miarę możliwości finansowej, wszystkie potrzeby młodych ludzi, żeby pozostawali, ale to też jest, jeszcze jest jeden kierunek, to jest przedsiębiorca. Przedsiębiorca musi mieć wiedzę, czy będzie stabilizacja. My mamy od dłuższego czasu ulgi inwestycyjne, które umożliwiają przedsiębiorcom w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych zwolnienie, tak jak w strefie ekonomicznej, zwolnienie z podatku przez okres 2-3 lat. I to też jest pewna zachęta, która powoduje to, że rozwijamy się. Małe firmy rodzinne, jeżeli tam ktoś pamięta, jeszcze w roku 90 czy 2000 były to firmy zatrudniające kilkunastu pracowników. Dzisiaj są 4 firmy, które, no jedna firma już sięgnęła poziomu 1000 ludzi zatrudnionych w Kobylnicy, znaczy jedna firma kobylnicka zatrudnia już 1000 ludzi. Pozostałe 3 firmy zatrudniają pomiędzy 350 a 600. To są duże firmy, które poszukują ludzi, a również tym elementem jest budownictwo. Nie każdego stać na wybudowanie domu, nie każdy na samym starcie ma możliwości zaciągnięcia zobowiązań kredytowych. Także gmina jest też zainteresowana tym, żeby rozwijać budownictwo mieszkaniowe i to, co mówiłem wcześniej o węźle komunikacyjnym Sycewice, tam planujemy budowę praktycznie dużego osiedla mieszkaniowego, które ma zaspokoić potrzeby nie tylko naszych mieszkańców, ale wszystkich tych, którzy chcieliby się osiedlać w naszej gminie. Docelowo w ciągu od wiosny 23 do końca 25 roku chcielibyśmy oddać około 500 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, lokali od 35 do 75 metrów kwadratowych, po to, żeby też zaspokoić te potrzeby tych, którzy no, są w tak zwanej tej grupie średniej, średnio zarabiających, po to, żeby umożliwić im zamieszkanie. Ale
to będą lokale też komunalne, panie wójcie?
Proszę?
To będą lokale komunalne?
To będą lokale i komunalne, i lokale pod wynajem. Czyli możliwość, to będą lokale, które będziemy budowali wraz z tak zwaną inicjatywą mieszkaniową, społeczną inicjatywą mieszkaniową. Gmina Kobylnica jest jedną z 19 gmin województwa pomorskiego, które zawiązało spółkę, która będzie realizowała te zadania inwestycyjne i tam będzie możliwość wynajęcia lokalu, będzie możliwość wynajęcia z możliwością wykupu tego lokalu w przyszłości, jak i również gmina będzie dysponowała lokalami komunalnymi zabezpieczającymi potrzeby mieszkańców, którzy będą zainteresowani zamieszkaniem na terenie gminy. Nam potrzeba środków finansowych na rozwój, bo szybko się rozwijamy i te pieniądze mogą być tylko za przyczyną naszych mieszkańców, bowiem udziały w PIT-cie, no, nieraz dyskutujemy z mieszkańcami, mieszkańcy na ten temat nie wiedzą. Mówią tak, że płacimy podatek od nieruchomości i to jest bardzo ważna dla nich sprawa, natomiast ważniejsza sprawa dla nas to jest mieszkaniec, który płaci PIT u nas, czyli te 38 groszy z każdej złotówki, która trafia do gminy i to powoduje, że gmina się rozwija. Dzisiaj głównym źródłem dochodu gminy Kobylnica, kiedyś były wiatraki, energia odnawialna, wcześniej jeszcze mówiono, że i fotoradary. Dzisiaj mówimy o tym, że to jest PIT. Dzisiaj prawie 20 milionów, czyli prawie jedna piąta naszego budżetu, to są dochody z tytułu podatku od naszych dochodów związanych czy z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy z pracy najemnej, którą wykonujemy u przedsiębiorcy, czy w firmach i podmiotach gospodarczych. I dlatego staramy się tak stworzyć, tak funkcjonować, żeby zaspokoić te podstawowe potrzeby. No myślę, że centra kulturalne, które u nas funkcjonują, są na bardzo dobrym poziomie. Staramy się stworzyć odpowiednią ofertę kulturalną, odpowiednią ofertę sportową. Także tak jak powiedział mój kolega z Damnicy, też zachęcam do tego, żeby odwiedzić gminę Kobylnica i również w niej zamieszkać.
Pan Andrzej Kordylas, pan zwrócił uwagę w swojej poprzedniej wypowiedzi na jakość życia w gminie, że stawiacie na to chociażby pod względem zagospodarowania przestrzennego, jakości budynków, które mogą powstawać w gminie. Co zrobić, żeby ta S6, która powstanie za chwilę u państwa, była tym lejkiem zwrotnym przyciągania mieszkańców, no bo tak jak zwrócił uwagę pan Wojtleszek Kuliński, ten udział w PIT-cie, jeżeli chodzi o mieszkańców, i w CIT-cie, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to jest taki zastrzyk energetyczny dla budżetu gminy, który jest nie do przecenienia.
To prawda, to największe dochody właśnie to z tytułu tych podatków, o których mówił mój przedmówca. Co prawda mamy też wiele firm na terenie naszej gminy, ale większość tych firm jest zarejestrowana poza naszą gminą i stąd też tylko się cieszymy, że ci ludzie, którzy tam pracują, to głównie nasi mieszkańcy i zostawiają pieniądze w naszych sklepach. Natomiast nie mamy jakby tutaj większych dochodów, jeśli chodzi o firmy. Natomiast gdybym miał zachęcić do tego, aby się tutaj osiedlić, zamieszkać, to przede wszystkim, tak jak mówiliśmy wcześniej, dwa węzły komunikacyjne. Jeśli Państwo na mnie spojrzycie, to widzicie trochę siwych włosów, raczej bardzo dużo. I na jesień życia postanowiłem z żoną wybudować sobie mały domek właśnie w Damnicy. A mogłem wybudować koło kolegi w Bydlinie czy na Wózce. Wybrałem tą miejscowość, gdzie jestem wójtem, bo uważałem, że jest to świetna gmina, przyjazna, spokojna. Stąd też mam nadzieję, że na święta choinka już rozbłyśnie w tym nowym domku. Ale pokazuję Państwu ten przykład, że takimi akcentami możemy ludziom pokazać, że możemy żyć w ciekawym miejscu. Tak jak mówiłem wcześniej, nie jesteśmy nastawieni w rozwoju na przemysł. Niemniej jednak powstanie na terenie naszej gminy jedna z największych w kraju elektrowni fotowoltaicznych, która jest w tej chwili już w przygotowaniu. Mamy co prawda kilka wiatraków, które nam szpecą krajobraz. Na szczęście one są tylko w jednym miejscu, niczym taki Manhattan, więc mam nadzieję, że tutaj to nie będzie w jakiś sposób ludzi zniechęcało. Natomiast ważne jest to, że ten węzeł to jedno, ale żeby ci ludzie byli u nas, muszą mieć również dostęp, jak tu kolega mówił, do oświaty. Kończymy w tej chwili żłobek w naszej małej miejscowości. Jak Państwo wiecie, tylko 1/3 gmin w kraju ma wiejskich ma żłobki. Stąd też jest to olbrzymi zaszczyt. Tutaj otrzymaliśmy 100% dofinansowania rządowego. Tutaj był wspomniany pan minister Miller. To właśnie dzięki niemu ta inwestycja powstała. I mam nadzieję, że to przyczyni się do tego, że ludzie zaczną się, że tak powiem, tutaj szukać swojego miejsca na świecie, tam gdzie ta infrastruktura będzie w miarę tutaj przygotowana do tego.
Pan wiceprezydent Marek Goliński, to pan ma najłatwiejsze zadanie w przyciąganiu młodych ludzi, czy najtrudniejsze jednak, żeby nie wyjeżdżali?
Zamyśliłem się, przepraszam. Drodzy Państwo, są takie dwa jak gdyby okresy w ostatnich latach. Rok 1998-99, moment, kiedy powstaje nowe województwo pomorskie i przestaje być miasto stolicą województwa, miasto Słupsk stolicą województwa. Byłem jednym z pierwszych przykładów chyba osobiście, który właśnie wyjechał natychmiast do Gdańska i tam się osiedlił. Taki był czas. Wtedy zaznaczamy duży odpływ mieszkańców Słupska właśnie poza. Dziś jesteśmy w kompletnie innej sytuacji. Też jestem jednym z pierwszych może przypadków ludzi, którzy powrócili do Słupska, do tego miasta, które jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, a tak bardzo mało może odkrytych. Zauważmy, że Słupsk jest miastem, w którym właściwie wszystko jest. Jest wysoko rozwinięta oświata. Mamy wyższą uczelnię, której życzę i trzymam kciuki, żeby jak najprężniej się rozwijała. Jest to moja pierwsza alma mater. Ukończyłem tu moje pierwsze studia i z ogromnym sentymentem tu zawsze powracam. Mamy wiele, wiele nowych kierunków, bardzo ciekawych, dzięki czemu możemy tutaj ściągać młodych ludzi, a często jest tak, że jak już ktoś przyjedzie na studia, studiować na jakąś uczelnię, to po prostu później już zostaje w tej miejscowości. Mamy wszelkiego rodzaju instytucje służby zdrowia, instytucje sportowe, kulturalne, które bardzo prężnie się rozwijają, aczkolwiek nie chciałbym podsumowywać tego rozwoju w perspektywie ostatniego roku, bo wiemy, że ostatni rok dużo nam złego wyrządził, jeśli chodzi o pandemię i wszyscy na tym ucierpieli, również instytucje kultury i sportu czy oświaty, ale staramy się, aby mieć jak najszerszą gamę propozycji do zaproponowania mieszkańcom. Mamy transport zbiorowy coraz lepiej rozwinięty, tak jak rozmawialiśmy parę minut temu o tym. Właściwie w Słupsku jest wszystko to, co można znaleźć w Trójmieście, tylko jest wszystko bliżej mieszkańca. Jesteśmy bardzo kompaktowym miastem, ale bardzo przyjaznym. Znam wiele osób, które poznałem pracując tutaj już trzeci rok w Urzędzie Miejskim, które dosłownie nawet z Cieszyna przyjechały tutaj turystycznie, już zostały. Jesteśmy w stanie dać bardzo wiele, ale właśnie dzięki tego typu projektom, jakie na przykład realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czy PKP PLK, jeżeli okaże się, że mamy znakomite połączenie drogowe i kolejowe z siedzibą województwa, czyli z Gdańskiem, ale i z całym Trójmiastem, które jest bardzo drogie. Jest bardzo drogie i nieprzyjazne młodym ludziom, jeśli chodzi o rozpoczęcie startu życiowego, bo młodzi ludzie nie są w stanie zarobić tyle,
Panie prezydencie, ale prawda też jest taka, że wielkie miasta przyciągają swoim blaskiem i być może to trzeba po prostu znaleźć inny sposób na przyciąganie młodych ludzi, bo w wielkiej skali jest pewne rzeczy łatwiej wykonać. W mniejszej trzeba się więcej napracować.
Ale to się dzieje na całym świecie. Po prostu już tak jest, że wielkie miasta przyciągają, jak pan redaktor powiedział, swoim blaskiem. My też przyciągamy swoim blaskiem. Może nie błyszczymy aż tak bardzo jak Trójmiasto, ale rzeczywiście ten odpływ mieszkańców, patrząc na dane statystyczne, w ostatnich latach zmniejszył się, jeśli chodzi o Słupsk. No zachęcajmy wszyscy, nie tylko samorządowcy, wszyscy słupszczanie, którzy kochają Słupsk, a nie znam mieszkańca Słupska, który nie powie, że nie kocha swojego wspaniałego miasta, zielonego, kolorowego miasta, miasta przyjaznego, miasta czystego. I nasza rola w tym, żeby zatrzymywać albo przyciągać tutaj ludzi z zewnątrz. Myślę, że na tyle, ile nas stać, robimy to. Mówimy też o odpływie mieszkańców, bo oni osiedlają się w gminie Kobylnica czy w gminie Słupsk. Ale to nadal są nasi mieszkańcy. Może ten podatek zostaje gdzie indziej, ale region słupski jest o wiele większy. Przecież miasto 100-tysięczne, a i powiat ziemski też 100-tysięczny. Ci ludzie tu są. Dlatego przypomnę, co zawsze podkreślam, bardzo ważna jest nasza zgodna współpraca jako samorządowców miasta Słupska z wójtami, burmistrzami okolicznych gmin. To się dzieje, za to trzymajmy kciuki. A ostatnio modne hasło Czas na Słupsk, myślę, jest coraz bardziej modne i tej wersji się trzymajmy.
To jeszcze na koniec oddajmy głos panu Piotrowi Michalskiemu. Panie Piotrze, to kiedy słowo stanie się ciałem? Kiedy pojedziemy S6 komfortowo w kierunku Trójmiasta, ale też z Trójmiasta będzie można w miarę sprawnie wpaść do Słupska na kawę i ciastko, a czasami się osiedlić albo w gminie Kobylnica, albo w gminie Damnica, albo w samym Słupsku. I jeszcze droga numer 21 Słupsk-Ustka.
No przede wszystkim to jest rok 2021, kiedy będziemy mogli pojechać drogą ekspresową do Gdańska.
25 chyba, zdaje się.
Przepraszam, 25. Przepraszam, co jest
mamy 21?
Nie, 21 mamy.
Myślałem, że coś przeoczyłem.
Nie, w tym roku nie, w tym roku nie, nie, w tym roku jeszcze nie.
No, zostały niecałe dwa miesiące, może rzeczywiście dacie radę.
Natomiast no, zobaczymy, jak te trzy odcinki, kiedy uda się zapewnić przejezdność. Natomiast całość trasy w województwie pomorskim, tych 7 odcinków, o których wspominałem, to jest rok 2025 i tak samo w województwie zachodniopomorskim ten odcinek do Koszalina od obwodnicy Słupska, tam są 2 odcinki po 20 parę kilometrów, to też będzie zakończenie inwestycji, będzie w roku 2025, więc ten podstawowy kręgosłup transportowy będzie i myślę, że on bardzo dużo zmieni, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. A jak będzie rozwinięty region gospodarczo, to i będą miejsca pracy i ludzie nie będą musieli wyjeżdżać gdzieś dalej.
I trasa Słupsk-Ustka jeszcze, 2 słowa.
No i trasa Słupsk-Ustka, czyli rozbudowa drogi krajowej 21, to jest kwestia półtorej roku jeszcze realizacji tej inwestycji.
To trzymamy kciuki, apelujemy do samorządowców, żeby promowali nie tylko połączenia drogowe, ale też kolejowe, bo chyba to będzie teraz łatwiej trochę dostać się do Ustki i z Ustki do Słupska na czas tych prac. Tak jest, że żeby było lepiej, musi być czasami trochę gorzej. Bardzo panom dziękuję za tą dyskusję. Wiceprezydent Słupska Marek Goliński, pan Andrzej Kordylas, wójt gminy Damnica, pan Leszek Uliński, wójt gminy Kobylnica, Piotr Michalski, rzecznik gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tym panelem, proszę państwa, o inwestycjach logistycznych w regionie i wpływie tych inwestycji na życie, na rozwój samorządów. Zaczynamy nasz dwudniowy kongres Polska Wielki Projekt. Dziś jeszcze po krótkiej przerwie gospodarka w regionie. Ten panel poprowadzi Jacek Szaran, a gośćmi będą Magdalena Majewska, burmistrz Kępić, którą witamy, i pan Robert Firkowski, Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa. Dzień dobry, serdecznie witamy. Po przerwie kawowej, po godzinie 15, migracje społeczne w naszym regionie. Jolanta Banaszkiewicz, Magdalena Kadziewicz, Liza Okunkowa, Piotr Tokarski i pan Grzegorz Górny. I na tym dziś panele kończymy. Zapraszamy państwa jutro od 12. Bardzo ciekawy moim zdaniem panel, który być może dla młodych ludzi będzie trochę nudny, ale jak państwo posłuchacie, o co się potrafią pokłócić samorządowcy, głównie o pieniądze, to warto przyjść i posłuchać, bo to są problemy, które przed młodymi ludźmi mogą stać. Jeżeli państwo myślicie o karierze samorządowej, o działaniu w samorządach, chociażby jako radni czy w organizacjach pozarządowych, to warto przyjść i posłuchać, zapoznać się z tą szarą często rzeczywistością życia samorządowca, który musi oglądać każdą złotówkę z dwóch stron i czasami niestety musi rywalizować z kolegą z zamiedzy o tego samego inwestora, bo miejsca pracy są bezcenne. Od 12 do 13.30 jutro Barbara Dykier, Paweł Lisowski, Łukasz Jaworski i prowadzi ten panel Kamil Patynowski. No i też chyba studentów najbardziej powinien dotyczyć ten panel i interesować, który jutro zaczniemy od 13.30 do 15.00. Uczelnie lokalne szansą dla regionu. Jak państwo to widzicie, jak państwo na to wszystko spoglądacie, jak zmienia się Akademia Pomorska w Słupsku, która już nie jest od dawna stricte uczelnią pedagogiczną, jak była kiedyś. Dzisiaj jest już właściwie uczelnią multifunkcyjną, multikierunkową, która nie tylko stawia na te kierunki związane z czystą nauką, jeżeli tak mogę powiedzieć, ale też z ochroną zdrowia, nowymi technologiami, czy choćby prawem, które jest też kierunkiem na tej uczelni i można tutaj prawo na Akademii Pomorskiej skończyć. Gośćmi będą rzecznik rządu minister Piotr Miller, pan Grzegorz Górny, profesor Andrzej Urbanek i ten panel poprowadzi Paweł Rudnik. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Kończymy tę część programu Radia Gdańsk Studio Słup 102 FM z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przenosimy się do studia naszego w Słupsku na ciąg dalszy programu. Państwu bardzo dziękuję. Teraz chwila przerwy i wracamy do dyskusji. Dziękuję bardzo.